dziś padł kolejny rekord, ponad 16 tysięcy nowych przypadków zakażenia chińskim koronawirusem. Polska jest na 5. miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę zgonów na COVID-19 w ciągu ostatnich 2 tygodni. Czy premier Morawiecki zdecyduje się na nowy lockdown i czy Polacy go posłuchają? O tym już za chwilę w programie Idź Pod Prąd, dogrywka Kornelia Chojecka. Zapraszam. A naszym gościem jest doktor medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam.
Bardzo dziękujemy za wasze głosy wsparcia, komentarze, pytania. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, ale na początku zajmiemy się tym, co zrobi rząd Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych dniach. Wiemy, że obawiają się granicy 15 tysięcy zachorowań. Dzisiaj już mamy 16 300 nowych przypadków, a zgodnie z danymi Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, Polska jest na 5. miejscu pod względem liczby zgonów na koronawirusa w UE. Jeśli chodzi o współczynnik na 100 tysięcy mieszkańców, wynosi on 3,78. Czy w obecnej sytuacji premier Morawiecki zdecyduje się na lockdown? Małgorzata Kubicka-Frączek.
No myślę, że zbliżamy się do takiego scenariusza, gdzie ten lockdown wydaje się konieczny, bo sytuacja jest coraz bardziej tragiczna, coraz gorsza. Poziom 16 tysięcy zachorowań to jest już bardzo dużo, a jak wiemy, naprawdę niedodiagnozowanie w Polsce jest duże. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaczynał swoje urzędowanie stwierdzeniem, że drugiego lockdownu nie będzie, ale to jest nie pierwsza rzecz, w której bardzo się pomylił i między innymi swoimi szkodliwymi decyzjami dotyczącymi ograniczania epidemii, między innymi decyzja o testowaniu tylko osób wysokoobjawowych, spowodowała, że straciliśmy wszelkie możliwości, może nie wszelkie, ale wiele możliwości poważnych kontroli epidemii. I to, co teraz się dzieje, to jest w bardzo dużym stopniu odpowiedzialność rządu w bardzo wielu zaniedbaniach, które poczynili.
Minister zdrowia Adam Niedzielski we wczorajszym wywiadzie dla Faktu powiedział, że jeśli będziemy dalej obserwować wykładnicze tempo wzrostu, będę namawiał premiera do całkowitego lockdownu. Łóżek nie da się dokładać w nieskończoność. I tutaj mamy informację z dzisiaj, jeśli chodzi o przyrost zajętych łóżek na COVID-19. Ta liczba w ciągu tylko jednej doby wzrosła o ponad 1000 i prawie 80 nowych respiratorów. Pytanie do ciebie, pastor Paweł Chojecki. Czy w ogóle teraz ten lockdown coś pomoże? Mamy informację od portalu money.pl, że kluczowe będzie wieczorne, środowe spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.
Myślę, że tamte spotkanie tych durni w Warszawie już niewiele pomogą. Ja chciałbym poznać nazwiska doradców Niedzielskiego, którzy narazili Polskę na tak poważny upadek. Spowodowali już śmierć setek, a może więcej, może tysiąca osób. To właśnie ci doradcy, zresztą zobaczcie, że tych doradców nie poznajemy. Nie ma ich nazwisk. Który doradzał testowanie chorych, a nie właśnie bezobjawowych czy przesiewowe? Który z tych idiotów to doradzał, żeby testować tylko tych, którzy mają 4 objawy? Niech się teraz ten pochwali, który w ten sposób pogrążył szansę na zgaszenie tej epidemii lub utrzymywanie jej na jakimś takim poziomie, który pozwoli lekarzom objąć opieką tych najcięższej chorych, czyli tlen, czyli respiratory, czyli miejsca w szpitalach. Chcę nazwiska. Niedzielski swoją głupotą firmował to. Przecież on nie jest lekarzem, pojęcia zielonego nie ma. Po co Kaczyński zrobił takiego człowieka ministrem zdrowia? Czy ktoś zna odpowiedź? To jest dokładnie ta sama niewiadoma. Dlaczego wyprowadził Polaków na ulicę? Najpierw rolników futerkowcami, później dzieci do szkół, a teraz z kolei wszystkich lewicowych, czy już tak wkurzonych ludzi, że już protestują przeciwko wszystkiemu i wszystkim, nawet policja się do tego dołącza w Krakowie i w innych miastach. Jaki jest cel? Kto swoim nazwiskiem te skandaliczne decyzje firmuje? Jarosław Kaczyński udaje, że nie rządzi. No to co? Niedzielski pójdzie pod Trybunał Stanu? Czy powie, kogo posłuchał? Niedzielski, kogo posłuchałeś, żeby dopuścić do rozpędzenia epidemii już teraz w wykładniczym już postępie? To jest pytanie. Jak Polacy mają takiej chołocie zaufać, która kłamała i kłamie ich co kilka dni? To jest najgorsze. Jarosław Kaczyński, Morawiecki i spółka całkowicie pozbawili Polaków zaufania do swojego rządu. Kto teraz posłucha waszego lockdownu?
Przez 9 miesięcy, jeszcze dodam, rząd w ogóle nie słuchał lekarzy. My nie mamy wiadomości, kto jest tymi ekspertami, którzy doradzają rządowi. I generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o lekarzy, naprawdę wielu się wypowiadało, specjalistów wirusologów, immunologów, lekarzy praktyków, anestezjologów. Oni w ogóle nie byli słuchani przez rząd. Rząd jeszcze na początku epidemii zakazał wypowiadać się konsultantom wojewódzkim, lekarzom. Lekarze nie mogli się swobodnie wypowiadać. Również teraz nic się nie zmieniło, bo minister zdrowia, nie wiem, Pszenno-Buraczany chyba ekonom, wyeliminował również konstruktywną krytykę ludzi, którzy byli zaangażowani w sprawy rządu. Między innymi dr Paweł Grzesiowski, który się ośmielił krytycznie wypowiadać na temat strategii rządu, został usunięty ze swojego stanowiska, był szefem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Czyli ci ludzie są nawet tak mali, że krytykę konstruktywną, z której powinni korzystać, jak nie wiem, i to krytykę, która no, tygodnie pokazywały, że się sprawdzało to, co dr Paweł Grzesiowski mówił, to jego usunięto z funkcji, zamiast słuchać tego, co mówił. To naprawdę tego typu rzeczy świadczą o tym, że naprawdę ja nawet nie wyobrażam sobie, czy do dymisji powinien się rząd podać. Oni po prostu powinni naprawdę odpowiadać przed Trybunałem Stanu. A jeśli chodzi o dane dotyczące epidemii obecnie, jak bardzo jest ona poważna, ja tu sobie wynotowałam dane. W tej chwili jest 13 291 zajętych łóżek w Polsce. Zajmują je osoby chore na COVID, czyli osoby, które wymagały z tego powodu hospitalizacji. Dzień wcześniej było to 12 282, czyli ponad 1000 osób przybyło w tym momencie na dobę. Tyle przybywa. Takie jest tempo rozwoju epidemii. Mamy 1078 zajętych respiratorów. Dzień wcześniej było to 999. Między innymi szef kliniki anestezjologii w Krakowie, dr Wojciech Szczeklik, wypowiadał się, że jest to lekarz z 30-letnim stażem i jako anestezjolog powiedział, że takiej sytuacji, żeby tyle respiratorów było wykorzystywanych, nie było do tej pory. On nie pamięta tak poważnej sytuacji w Polsce. Ogólna liczba dostępnych respiratorów to jest 1594 na Polskę. Jeśli w tej chwili jest wykorzystanych 1078 i co dnia, no w ciągu dnia przybyło 79 osób potrzebujących tego typu sprzętu, to znaczy, że zostało nam jeszcze około 500 respiratorów dla Polaków na całą Polskę. Czyli jeśli przybywa 70 kilka, 80 osób na dobę, to znaczy, że mamy kilka dni do czasu, kiedy trzeba będzie wybierać, kogo podłączyć pod respiratorem, pod respirator, a kogo w stanie krytycznym po prostu zostawić na umarcie. To jest koszmar dla pacjentów, koszmar dla ich rodzin, koszmar dla lekarzy, którzy będą musieli podejmować tego typu decyzje. Bo nie wiem, ile takich decyzji psychicznie lekarz może znieść, żeby się do czasu, aż się załamie. To naprawdę nie jest tak, że on może w ten sposób pracować miesiącami. To takie wypalenie i po prostu kryzys psychiczny może przyjść bardzo szybko. A to jest kwestia kilku dni i do tego doprowadził rząd. Naprawdę ja chciałabym mówić bardziej optymistyczne rzeczy, ale tym, co wygląda, że się zrealizuje, jestem przerażona. I szczerze powiem, że gdybym kilka lat temu nie nawróciła się do Jezusa Chrystusa, nie wiem, jakbym sobie poradziła z tą sytuacją i myśleniem o tym, co się dzieje, myśleniem o przyszłości, bo serdecznie współczuję każdemu lekarzowi, każdemu pacjentowi, całym rodzinom, całemu społeczeństwu polskiemu tego, co za kilka dni może się zrealizować. I mam taki apel do lekarzy. Naprawdę to będą bardzo być może ciężkie dni. Szukajcie również pomocy takiej stabilizacji duchowej. Szukajcie pomocy w Biblii, bo ciężko będzie przetrwać kolejne dni, spać normalnie i wracać do pracy, jeśli się będzie podejmowało, będzie nas czekała decyzja typu, kogo dzisiaj podłączyć, a ilu osobom odmówić, które będą musiały umrzeć.
Niestety dzieje się na naszych oczach czarny scenariusz, który oglądaliśmy przecież w marcu, w kwietniu, w Hiszpanii, we Włoszech, ale myśleliśmy, że to do Polski. No może nie dojdzie w takiej skali dzisiaj. Niestety to widzimy. Polecam w tym momencie program Pogotowie Rodzinne, gdzie również Małgorzata Kubicka-Frączek apeluje do medyków, do lekarzy. Jest tam wsparcie również duchowe i psychiczne. Jeśli mam koronawirusa, co dalej? Jak żyć? Podawajcie dalej nasze programy do osób chorych, ale też do medyków. Pastor Paweł Chojecki.
No ja tylko uzupełnię to, co doktor Kubicka powiedziała. Zobaczcie, tu mamy takie białe. One akurat są chyba z okazji tam komunii, żeby dzieciom rozdawać, ale dzisiaj pasują dla medyków. Oczywiście no, mamy też i dla wojskowych, proszę bardzo. Może być i taki moro.
Albo taki i taki.
Albo taki, powiedzmy, neutralny. Ale to jest, zobaczcie, format kieszonkowy, że można to mieć cały czas przy sobie. Zobaczcie sobie, bo będziecie widzieć, będziemy widzieć śmierci bliskich, śmierci lekarzy, śmierci pacjentów, którzy praktycznie będą bez pomocy z powodu braków już i personelu, i braku sprzętu, tak jak doktor Kubicka powiedziała. Przełęcz ocalonych. Tam właśnie taka Biblia w tym formacie jest kluczowym bohaterem, jest głównym bohaterem tego filmu. Naprawdę poruszający film dotyczący właśnie sytuacji, kiedy ludzie naokoło umierają i kiedy możemy coś zrobić. Tam ten ludzki główny bohater mówi, Boże, pomóż mi uratować jeszcze jednego. Nie? To jest oczywiście symbol też ratunku duchowego, żeby człowiek, któremu grozi już blisko śmierć, żeby zawołał do Jezusa Chrystusa o zbawienie, żeby mógł się znaleźć po śmierci w niebie. Warto, żeby każdy polski lekarz, czy pielęgniarka, salowa, ratownik medyczny mogli mieć właśnie taki egzemplarz Nowego Testamentu, jeśli chcecie. Bezpłatnie oczywiście wysyłamy to. To może być właśnie ta ostatnia linia obrony, żeby nie zwariować w tym, co się będzie niebawem działo.
Jeśli chcecie zamówić Nowy Testament, piszcie na kontakt @ispodprat.pl. Chętnie wyślemy wam. To jest nadzieja na ten trudny czas dla Polski. Wspomniałaś, Gosiu, o ekspertach, którzy krytykują rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kilka dni temu na naszej antenie gościliśmy doktora Pawła Grzesiowskiego. Pokażmy, co mówił ekspert na temat zamknięcia szkół.
Szkoły stanowią miejsce szerzenia się wirusa. Jest tylko pytanie, w jakiej grupie należałoby te ograniczenia wprowadzić w pierwszej kolejności. Zamknięcie liceów i szkół wyższych to jest oczywista sytuacja w strefach czerwonych. Dla mnie również niestety w strefach czerwonych nie powinny pracować pozostałe szkoły. I nie dlatego, że popieram czy cieszę się z tego, że dzieci będą musiały siedzieć w domu, ale zauważmy, że szkoła to jest organizm połączony z innymi. To jest kwestia transportu, to jest kwestia dowiezienia dziecka do szkoły i odebrania dziecka ze szkoły. To jest kwestia ogromnego wzrostu ruchu i natężenia pasażerów w transporcie miejskim. I na to patrzmy kompleksowo. Również to są nauczyciele, to są opiekunowie, to jest cała rzesza pracowników pomocniczych w szkołach, to są już osoby dorosłe, prawda, które pracują w szkole na rzecz dzieci. Te wszystkie osoby muszą do pracy dojechać, muszą tam pracować, muszą się spotykać. Czyli inaczej mówiąc, szkoła to jest jeden wielki tygiel, w którym następuje wymiana i w takich warunkach zatłoczenia często nie jest możliwy ani dystans, ani dezynfekcja rąk, ani noszenie maseczek, bo te najmłodsze dzieci tych maseczek po prostu skutecznie nie noszą.
Przed otwarciem szkół ostrzegali eksperci. Wiele miesięcy wcześniej my też mówiliśmy o tym, szczególnie pod koniec sierpnia w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj to nawet przyznaje minister zdrowia, że szkoły są rozsadnikiem epidemii, ale mimo wszystko ciągle niektóre klasy działają, są otwarte, nie ma pełnego zamknięcia szkół.
Przypominam, że ten sam rząd, który dzisiaj przyznaje się do tego, czy nawet nie przyznaje się, tylko o tym mówi, na koniec sierpnia mówił dokładnie coś przeciwnego. Mówił, że nie ma żadnego zagrożenia,
szkoły nie zarażają.
Że szkoły zarażą. Nie ma takiego zagrożenia. Filmiki propagandowe puszczali w telewizji, jeździli gdzieś tam na rozpoczęcia roku. Taką idiotkę z Warszawy pokazali, dyrektorkę jakiejś tam szkoły. No, bardzo współczuję uczniom tej szkoły, która opowiada, po co będziemy myśleć o czarnych scenariuszach? Myśmy pozytywnie, to i się będzie działo pozytywnie. No idiotka skończona, która w czasie pandemii nawołuje, żeby nie brać faktów pod uwagę, tylko jakieś mrzonki opowiadać, głupoty kompletne. A z tyłu stoi Piątkowski, czyli rząd.
Prosimy o ten materiał.
To wszystko zależy od tego, w jaki sposób myślimy i czujemy. Bo to, że koronawirus jest, no to jest oczywiste. Ale to nie znaczy, że wszyscy się zarażą i wszyscy przeniosą się na drugą stronę lustra, bo takiej możliwości po prostu nie ma. A przecież jest grypa, była angina i po tych chorobach też są różne powikłania i następuje też czasami śmierć. Tak? Ale nie bierzemy tego pod uwagę i nie przywołujemy tego, co może się złego wydarzyć, a przeciwnie. Więc jeżeli będziemy emanować optymizmem, i będziemy nastawieni na pozytywne rozwiązania, to one takie będą. A najczęściej widzę, że niektórzy z Państwa myślą negatywnie, myślą o tym, co złego może się wydarzyć i to zło Państwa spotyka, bo człowiek dostaje to, czego pragnie, o czym ciągle myśli.
Czyli problemem nie jest koronawirus, ale myślenie negatywne. To była wypowiedź sprzed kilku tygodni.
To była wypowiedź rządu RP. Bo gdyby taka idiotka sobie nagrywała jakieś selfie do lustra, czy do swojej komórki Huawei, czy skąd ona tam jeszcze by była, no to pies ją trącał. Ale to powagą rządu RP. Te kucypały i durnoty były reprezentowane. To powaga rządu Rzeczpospolitej do takiej bzdetnej propagandy była użyta. To tak Morawiecki, Kaczyński, Duda i Piątkowski, Czarnek, to tak właśnie pogrążali Polskę. To będzie może kiedyś w kronikach dokumentalnych. Jak pogrążyła ta banda Polskę, bo to jest sierpień. Wtedy jeszcze można było Polskę uratować.
Mamy
dokładnie
wypowiedź wczorajszą.
Ja chcę przypomnieć, przepraszam, jeszcze chciałabym przypomnieć widzom, co mówił nasz rząd. Między innymi minister Morawiecki w lipcu odtrąbił koniec epidemii. To on mówił, że jest to choroba jak każda inna. Szumowski twierdził, że maseczki są niepotrzebne i również to on przez całe lato, ponieważ był ministrem zdrowia, przygotował nam strategię na jesień. Ja się tej strategii nie mogę do tej pory dopatrzyć. Piątkowski, który mówił, że dzieci nie zarażają i on naciskał na stacjonarne szkoły, mimo bardzo wielu informacji, że nie jest to dobry ruch. Również mimo dowodu, jak dobrze zadziałało zamknięcie szkół na wiosnę. niedzielski ekonomista, który zakazał, można to tak ująć, wykonywania testów u osób bezobjawowych czy skąpoobjawowych, który również to jego decyzją dostaliśmy znowu zestaw zupełnie pozbawionych certyfikatu, ton maseczek z Chin przywiezionych Antonowem, lekceważąc zupełnie to, że moglibyśmy te maseczki znacznie taniej mieć produkowane w Polsce przez polskie biznesy. Również to Niedzielski kieruje tą całą strategią, która tak naprawdę jest pisana chyba z dnia na dzień na kolanach polityków, gdzie chaos jest totalny. Wprowadza się nakazy, zakazy, następnego dnia się je poprawia albo wycofuje. Nie ma się co dziwić, że ludzie po prostu są już zupełnie skołowani, już nie wiedzą, co jest, co nie jest. I tutaj jeszcze, jeśli chodzi o epidemię, niestety... Powiem tak, bo to jest bardzo, bardzo ważne dla całego społeczeństwa, że restrykcje niestety są konieczne i apeluję o przestrzeganie restrykcji. I wiem, jakie to jest w tej chwili trudne właśnie ze względu na beznadziejny rząd. Wiem, że to przestrzeganie, negatywny wpływ na to miało wiele rzeczy, między innymi te niejasności, niespójności zupełne dotyczące nakazów i zakazów, ale wiem również, jak negatywny wpływ na to ma właśnie idiotyczne, bo nie mam dowodów, żeby powiedzieć, że zaplanowane wyprowadzanie ludzi na ulicę, wyprowadzanie całych tłumów w szczycie epidemii na ulicę, gdzie wiadomo, że tłum nie zachowuje się logicznie, że ci ludzie, te emocje, które zostaną podburzone, tego się nie da tak łatwo po prostu zniwelować. To nie jest łatwo wyprowadzić tłum na ulicę, ale zabrać go z ulicy jest znacznie trudniej i ludzie w tłumie nie zachowują się tak, jakby się zachowali tak pojedynczy ludzie. To jest naprawdę, to jest bardzo niebezpieczne dla całego społeczeństwa. Dlatego swego czasu rząd, który nie słuchał lekarzy i wprowadził taką nowelizację artykułu 37a w tarczy antykryzysowej, ta nowelizacja miała dotyczyć zaostrzeń kar za nieumyślne spowodowanie śmierci. Ja teraz pytam, może ktoś z was jest prawnikiem. Czy nieumyślne spowodowanie śmierci nie jest paragrafem, z którego powinni odpowiadać, i to wielu śmierci, tysięcy śmierci, Niedzielski, Szumowski, Piątkowski i przede wszystkim minister Morawiecki oraz Kaczyński?
Jarosław Kaczyński sprowokował rolników, teraz sprowokował kobiety. Pytanie, czy nawet jeśli zostanie wprowadzony nowy lockdown, czy Polacy w ogóle posłuchają się restrykcji rządu Prawa i Sprawiedliwości? Czy to nie spowoduje nawet kolejnych protestów, pastor Paweł Chojecki?
Bardzo trudno będzie to zrobić. Na pewno o takim czynniku zaufania do rządu czy jego kłamliwej telewizji pisowskiej to już nie ma o czym mówić. Jest tylko szansa, że Polacy, widząc to tragedię, widząc te kłamstwa tej propagandy chińskiej, że wirusa nie ma albo że trzeba się jak najszybciej zarazić. Ja już słyszałem o takich rzeczach, że nawet część personelu, oczywiście bardzo, bardzo marginalne, ale że te zjawiska nawet wśród na przykład pielęgniarek, słyszałem o takich sytuacjach, że część skołowanego tym propagandą komunistyczną w internecie, część środowiska nawet takie głupoty robi, że się chce jak najszybciej zarazić koronawirusem i jeszcze innych pozarażać, żeby to jak najszybciej przejść i żeby to mieć z głowy. Tutaj przecież cały czas idzie opieka sanatoryjna, bezsensowna. Ludzie jadą do sanatorium,
zarażają się w nich,
leczyć tam powiedzmy reumatyzm, serce czy coś takiego, wracają prawie w 100% z koronawirusem. Kto teraz jedzie do sanatorium, to kto go tam wysyła? Ja nie wiem, jak tak można, nie? Także to można by mnożyć. Tu, Gosiu, powiedziałaś o tych maseczkach polskiej produkcji. Przecież w kampanii wyborczej Duda obiecywał 100 milionów miesięcznie w czerwcu maseczek polskiej produkcji w oparciu o tajwański sprzęt. Tu gdzieś pod Stalową Wolą miała być produkcja tych maseczek. Ktoś widział te maseczki? Ktoś widział te Dudy obietnice? Na śmietniku historii. A tu cały czas ten trefny sprzęt od komunistów biorą. Także czy społeczeństwo, widząc to wszystko, teraz posłucha? Bardzo, bardzo wątpię. No tu dla tych, którzy używają jeszcze rozumu, no to pokażę przykład z Izraela. Izrael już miał rozbuchaną epidemię mniej więcej na dwa razy tyle, co w Polsce, bo mieli 7 czy nawet 9 tysięcy przypadków zachorowań dziennie, biorąc pod uwagę skalę, to jest no gdzieś około 30 tysięcy plus minus 5 tam, czyli mniej więcej dwa razy tyle, co dzisiaj mamy w Polsce. Wtedy wprowadzili znowu drugi właśnie lockdown. I po paru tygodniach, nie wiem, to już chyba trzeci tydzień jest tego lockdownu, można to sprawdzić, no na dzisiaj to jest poniżej 1000 zachorowań. Czyli to zadziałało. To jeszcze zadziałało. Choć też mieli protesty na ulicach pod domem Netanjahu, tam lewactwo się tłukło, tam mieli ortodoksów, którzy nie chcieli w ogóle słyszeć o żadnych restrykcjach i ograniczeniach i twierdzili, że im będzie dobrze i tak dalej. Tam mieli też społeczność arabską, poradzili sobie i dzisiaj mają, no można powiedzieć, na poziomie 3,5 tysiąca zachorowań dziennie. Także to zadziałało. Czy w Polsce rząd po pierwsze zrobi ten ruch? I czy obywatele posłuchają? Mówię, niezależnie co zrobi rząd. Ja pamiętam taki apel twój, Gosiu, to chyba było z kwietnia.
1 kwietnia, pokażmy apel Małgorzaty Kubickiej-Prączek o pełen lockdown, o taką miesięczną kwarantannę.
To bardziej nie chodziło o lockdown, to chodziło o samodyscyplinę.
Zostań
przede
w domu.
Wszystkim.
Prosimy.
W związku z tym, że wchodzimy w wzrost wykładniczy, epidemia będzie rosła. To tempo wzrostu jest, jak już mówiłam, mniejsze niż we Włoszech czy Hiszpanii, ale to nie jest zahamowanie epidemii, to jest cały czas wzrost. I tutaj widać, że no jesteśmy no, na tej najgorszej części krzywej, od której może rosnąć błyskawicznie. Dlatego uważam, że w tej chwili to, co zaproponował minister Morawiecki, to jest, tak po lekarsku powiem, to tak jakby mieć pacjenta z gangreną i decydować się na troszeczkę głębsze przycięcie rany w momencie, kiedy trzeba ciąć radykalnie. W tej chwili wydaje mi się, to jest oczywiście moja opinia, że jedyne co może rzeczywiście przerwać, zahamować epidemię, to jest miesiąc totalnej kwarantanny. Miesiąc dlatego, że z tego co się orientujemy od czasu pojawienia się jakichś objawów oddechowych COVID, mniej więcej do wyleczenia mija około 2 tygodni. Oczywiście z wyjątkiem tych, które się pogorszą i wymagają szpitala, respiratora. Ale w większości przypadków to jest 2 tygodnie. Wiemy też, że ozdrowieńcy, czyli te osoby, które ustępują im wszystkie objawy, jeszcze przez ponad tydzień mogą transmitować wirusa. W związku z czym należałoby wydłużyć jeszcze, no powiedzmy, o te 2 tygodnie po wyzdrowieniu. Czyli mamy 2 tygodnie choroby, 2 tygodnie ozdrowienia. Jeśli na ten miesiąc nikt by się nie kontaktował, żadna osoba ze sobą, poza tymi, które siedzą w domu, mamy szansę zabić wirusa. Po prostu wirus potrzebuje gospodarza. Jeśli nie będzie go miał, jeśli będą funkcjonowały tylko szpitale, nie wiem, wojsko, żebyśmy mieli wodę, gaz i tyle, to jest szansa, że po prostu zamordujemy wirusa i po miesiącu, wtedy przynajmniej, jak mówię, będziemy jak w więzieniu, ale po miesiącu możemy wracać powoli do normalności.
Niestety ten scenariusz się nie wypełnił, minęło pół roku, dzisiaj mamy ponad 16 tysięcy nowych zakażeń w ciągu doby.
Wykrytych, bo prawdopodobnie
statystyk.
Mamy ponad 100 tysięcy dziennie i o tym nie ja mówię, ale najlepsi specjaliści w Polsce mówią, że ten wynik trzeba między 5 albo 10 razy pomnożyć, żeby rzeczywistą skalę zachorowań. To dr Kubicka mówiła 1 kwietnia, żeby zrobić to, co zrobił Tajwan, czyli praktycznie zdusić w zarodku epidemię, a potem już normalnie funkcjonować, pilnując tylko granic. Pilnując tylko granic, moglibyśmy dzisiaj żyć praktycznie normalnie, nawet mecze piłkarskie można by z publicznością, ale w maseczkach realizować bez żadnych problemów. Gdybyśmy posłuchali wtedy tych rad, które z telewizji Idź Pod Prąd szły. bo tak radykalnych zdań to nawet czołowi ci polscy epidemiolodzy wtedy nie wypowiadali, co zaprezentowała tutaj u nas wtedy w maju doktor Kubicka, w kwietniu, i co też my mówiliśmy wielokrotnie. Dzisiaj jesteśmy już w takim stanie, że wyjdziesz do miasta, do sklepu, pojedziesz autobusem, na pewno kilka osób chorych już spotkałeś. Pytanie tylko, czy cię zakażą, czy nie. To jest tylko to pytanie, nie czy ich spotkasz, nie? Bo w kwietniu to jeszcze spotkanie zakażonego było dość rzadkie, nie? Można było nawet i bez maseczki przejść i nic by się nie stało, nie spotkałbyś nikogo. Dzisiaj to już praktycznie jest niemożliwe, tak rozpędzona jest epidemia. Także ten lockdown można uzyskać na kilka sposobów. Nie tylko na taki, wiecie, że wojsko wychodzi i godzina policyjna, chociaż to już się dzieje, bo jak nie rozumiem, to jakoś to próbują rządy tam sobie robić, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy, czy tu nie będzie jakiejś rewolty, tak jak to się dzieje na przykład w stanie Wiktoria w Australii, tam już regularne starcia z policją i tak dalej. Można to zrobić bardzo prosto. Wystarczy, żeby 95% Polaków wykazało z rozsądek i nałożyło maseczkę. Owszem, maseczka nie chroni w 100%, z różnych powodów nie chcę w to wchodzić, ale nie chroni w 70%. Jeśli nadawca i odbiorca nałożą, to już praktycznie prawie, że jest pewne, jeśli kontakt jest niezbyt długi, gdzieś 2-3 przystanki w autobusie czy coś takiego, to raczej się nie zarazimy, nie zakazimy chorobą. Także nie musowo wyłączać gospodarki, ludzi zamykać w domu, patrole z policją i z psami na ulicę i tak dalej. Nie. Tylko do tego potrzebne jest zaufanie społeczne. A kogo teraz Polacy mają posłuchać? Kiedy w internecie dezinformacja, rząd zmienia decyzję jak rękawiczki czy jak skarpety, rząd głupców foruje, a zwalnia tych, którzy próbują bić na alarm, to kto ma teraz poprowadzić Polaków? To jest dzisiaj nasza tragedia. Ratunek jest blisko. Możemy w każdej chwili przerwać tę pandemię. Ale kto ma poprowadzić do tego Polaków? To jest właśnie największe zwycięstwo wrogów Polski. Nie mamy przywództwa.
Małgosiu, na koniec pytanie do ciebie. Co byś radziła naszym widzom, którzy obserwują u siebie część objawów zakażenia się chińskim wirusem? Co robić w takiej sytuacji?
Jeszcze zanim przejdę do odpowiedzi na twoje pytanie, chciałabym prosić wszystkich widzów. Dawajcie po prostu przykład innym. To też będzie działać, żeby pamiętać i o maseczkach, o zachowaniu dystansu, o instruowaniu o tym swojej rodzinie i byciu konsekwentnym. To również skutkuje. O to, żeby nie wychodzić w przypadkach niekoniecznych po prostu, żeby ograniczyć w tej chwili jeszcze te takie wyjścia typowo rozrywkowe. Dlatego, że tak jak powiedział pastor Paweł Chojecki, nie mamy rządu. Musimy po prostu jako społeczeństwo zadbać o siebie, o swoje rodziny, o swoich najbliższych, bo nie pomoże służba zdrowia, która już jest na granicy, na pewno nie pomoże rząd w żadnym przypadku. Naprawdę mam już takie zdania, że potraktujcie ten rząd po prostu jak rząd okupacyjny, taki, który nie tylko nie liczy się z waszą wolą, ale nie liczy się z waszym zdrowiem i życiem. Polacy sobie w takich sytuacjach radzili sami na zdrowy rozum, bo musieli. I po prostu tak samo sobie poradźmy teraz w tym ciężkim okresie. A jeśli chodzi o osoby, które mają objawy, jeśli chodzi o COVID, około 80% przechodzi go stosunkowo łagodnie, przynajmniej jeśli chodzi o te pierwsze początkowe objawy. Niezbyt dużo jeszcze wiemy o skutkach odległych. Większość na przykład z moich pacjentów przebywa w domu. Nie wszyscy wymagają hospitalizacji i jest to niezbyt duża część. W związku z tym ci, którzy pozostają w domu, poza tym, że oczywiście osoba, która jest chora, również przebywając czasami nawet w domu, powinna jeśli leży na przykład w oddzielnym pokoju, może założyć maseczkę i osoba, która do niej przyjdzie, może założyć maseczkę, żeby tak troszeczkę ograniczyć ten kontakt. Są leki objawowe, które spokojnie można stosować. Nie niepokoić się. Sam stres, strach powoduje, że tym bardziej nasz układ odpornościowy będzie się załamywał. Poza tym stres wpływa też źle na układ oddechowy. Łatwiej wtedy dochodzi do hyperwentylacji, do nasilenia się pewnych objawów, które możemy mylić. Czy jesteśmy po prostu wystraszeni, czy mamy pierwsze objawy duszności. W co możemy się zaopatrzyć, jeśli chodzi o takie leki objawowe, przeziębieniowe, które z reguły u nas działały w przeziębieniach? Po prostu z tego korzystajmy.
Bardzo dziękuję. Była z nami lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek. Życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia.
I siły duchowej.
Dziękuję. Ja również życzę Wam zdrowia i wszystkim widzom. I mam nadzieję, że następnym razem będę mogła brać udział w programie, w którym będę mogła powiedzieć trochę więcej optymistycznych rzeczy, czego życzę sobie i Wam.
Bardzo dziękujemy, a my już za chwilę przechodzimy do Waszych pytań, a teraz reklama magazynu Idź Pod Prąd.
W Chinach każą zdejmować krzyże, zamiast nich wieszają portrety komunistów. Czy Andrzej Duda ujmie się za Hongkongiem? Sekielski o pedofilii wśród księży. Pastor i raper o Jezusie. Lekarze o COVID-19. Historia. Dziennik Polaka zesłanego do Rosji. Nauka. Doktor matematyki oblicza, kiedy był potop Noego. Doktor filozofii o tym, co w genetyce przeczy darwinizmowi. Dowiedz się więcej. Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, salonach Garmont i w Empikach, a także sklepie Idź Pod Prąd.
Magazyn Idź Pod Prąd jest dostępny również w wersji elektronicznej. Piszcie na sklep małpa ispodprad.pl. Bardzo dziękuję za Wasze głosy, szczególnie od nowych widzów, ale i nie tylko. Mamy głos od Wiesławy Janowicz. Jestem z Wami od 2015 roku i to od Was usłyszałam Ewangelię o darmowym zbawieniu.
Tak, no. Wielokrotnie gdzieś na różnych grafikach to jako wymachuje Nowym Testamentem. To była nowa jakość w polskiej polityce. Do tej pory no tam politycy komentowali i tak dalej, mówili o wartościach chrześcijańskich, o jakichś encyklikach, srikach, takich tam rzeczach, ale nikt nie wskazywał na źródło, na fundament chrześcijaństwa, na Biblię, na słowo Jezusa Chrystusa. I to rzeczywiście Wy, nasi widzowie, przyjęliście, niektórzy, którzy już znali Słowo Boże z wielką radością, ale zdecydowana większość, jaka Biblia, o czym on mówi, co on? W pierwszej chwili was to denerwowało, to później słyszałem setki świadectw tego typu. Co on o tej Biblii, no ale że codziennie pokazuje, wymachuje taką, śmaką, w różnych kolorach, formatach, o może większą jeszcze, i tak, a niech mu będzie, no zajrzę, co to tam jest. No i tak się zaczęło.
Violetta, chciałabym się dowiedzieć więcej na temat tego wyznania. Jaka jest możliwość rozmowy, kontaktu online?
No piszcie, można na ten kontakt@ispodprad.pl albo kontakt@megakościół.pl. To jest taki projekt ewangelizacyjny dla Polski. Podstawowa różnica to jak człowiek idzie do nieba. W katolicyzmie jest to suma wiary w naukę Kościoła, w Jezusa Chrystusa, dobrych uczynków, sakramentów, a potem po śmierci jeszcze trzeba tam się starać, żeby skrócić męki czyśćcowe. Nie? Czyli to jest jakaś suma zasług Jezusa i suma zasług Kościoła, no i suma naszych prywatnych jeszcze zasług, a później trzeba jeszcze kupować tę mszę za zmarłych. To się zaraz ta rzecz rozpocznie, czy może już tam na cmentarzach, czy przy okazji już trwa te zaduszne jakieś msze, nie? Podczas gdy takie pojmowanie drogi do nieba jest bluźnierstwem w stosunku do Jezusa Chrystusa. To tak jak ktoś by, oczywiście zrozumcie, że tu ktoś ci na przykład coś funduje, nie? Ja chcę swojej córce, o to jest moja córka, zafundować w czasy. Nie? Bo powiedzmy, tam wycieczkę, no gdzie tam, do Chorwacji czy do Nowego Jorku, no wpisz sobie tam właściwe. Nie, płacę wszystko, upewniam się, że tutaj będzie miała podwózkę, taksówką do hotelu, czy tam autokar będzie, wszystko zapłaciłem, żeby nie miała żadnych problemów z dotarciem na miejsce i beztrosko, żeby spędziła ten czas. A ona mówi, a nie, nie, ja ci nie wierzę, że ty wszystko, muszę se wziąć na drogę i jeszcze wszędzie wszystkim próbuję płacić, bo a nuż ojciec zapomniał, czy nie zrobił. No to jeszcze, powiedzmy, ona trochę głupia, nie? Ale wyobraźmy sobie, że teraz ona wchodzi na pokład samolotu, tam ma już bilet ode mnie zapłacony i tak dalej, a tam jakiś oszust mówi, a proszę pani, no tak, tata niby coś zapłacił, ale no wie pani, no bo tu miejsca są zajęte, no nie wiadomo, może będzie pani czekać w kolejce, $50 się należy i już panią usadzę. Jeśli bym się dowiedział o takim, no i tu trzy kropki, co należałoby z takim zrobić? To właśnie robi Kościół rzymskokatolicki dzisiaj. Jezus zapłacił wszystko. Pamiętacie, na różnych sportowych meczach piłkarze starają się wam pokazać taki kod. J3:16. Wiecie, co to jest? To jest Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 16. I tam stoi mniej więcej tak, powiem z pamięci, jak coś, to mi pomóż, bo mam mądrą córkę. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, życie bez końca, życie na zawsze. Z miłości Bóg Ojciec dał swego Syna, aby zapłacić za bilet do nieba twój czy mój. Jezus zmartwychwstał. I dzisiaj stoi i kołacze, chce ci osobiście ten bilet wręczyć. Bez żadnych pośredników. Bez żadnych dodatkowych opłat, sakramentów czy innych wymysłów ludzkich. Jezus powiedział, to z kolei Ewangelia Jana 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał ze mną. Wieczerzanie to jest najwyższa forma wspólnoty w tamtej kulturze. Wieczerzanie bez końca, wspólnota bez końca. Zbawienie, niebo jest prezentem, jest za darmo. Każdy kościół czy religia, która mówi, że musisz dopłacić, czy płacić za zbawienie, czy zasługiwać, to jest banda oszustów. Tyle w temacie, jeśli chodzi. Co to za wyznanie? Chrześcijaństwo. Zwykłe, proste, jasne, ewangeliczne.
Zapraszamy już o 20:30, Biblia w czasie zarazy. Czytamy razem z pastorem Pawłem Chojeckim list do Rzymian. Mamy głos od biskupa. Tomek, biskup, puszczałem koledze ten odcinek. Największe wrażenie nie wywarło na nim mówienie o tym, co się dzieje w państwie, ale źródło wolności zawarte w Słowie Bożym. Godny odcinek, to jeśli chodzi o program o 13:00. Bardzo dziękujemy.
Pozdrawiam przy okazji wszystkich policjantów, którym no, tylko współczuć można. To będzie ta druga linia, ja zresztą mówiłem. Pierwsi tę straszną politykę rządu odczują w swoich sumieniach, swoim zdrowiu, swoim życiu medycy. A zaraz następni będą policjanci, bo państwu grozi chaos, wojna wewnętrzna i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo współczuję policjantom, modlimy się także za was. Tu wersja Moro to dla was. I dla wszystkich służb porządkowych, siłowych i tak dalej. Cieszę się, że do też środowisk policji dociera ten głos, bo Tomek jest policjantem, no to znaczy biskup jest policjantem. Pozdrawiamy.
W tym kontekście mamy komentarz.
Wielkopolską policję szczególnie.
Anna, coś czuję, że skończy się to stanem nadzwyczajnym, a co dalej, to tylko Pan Bóg wie.
A potem Trybunał Stanu, bo za tę zbrodnię ktoś musi w Polsce zapłacić.
Marcin Wroniecki. Wspierałam, wspieram i będę wspierał. Zachęcam też innych do wspierania Idź Pod Prąd oraz do wcześniejszych wpłat. Bez czekania do ostatniej chwili.
Jesteśmy pierwszym takim projektem w Polsce, być może jedynym, który rzeczywiście w ten sposób funkcjonuje, bo inni to pozorują, a przez różne, że tak powiem, służby czy inne są funkcjonowani. Pierwsi zrobiliśmy telewizję, apelując do widzów. Słuchajcie, chcecie mieć taką telewizję, to wesprzyjcie nas finansowo. My ze swoich środków kupiliśmy kilka pierwszych kamer, nie wiem, ze dwie chyba, czy jedną mieliśmy na początek, już nie pamiętam. Parę tych pchełek i pokoik, wcześniej w mojej kuchni, a później mały pokoik tam z 15 metrów i tam było nasze studio. I zaczęliśmy nadawać 4 lata temu. I to, co się dalej stało, to do dzisiaj, wtedy nas wow i do dzisiaj nas zachwyca. Dzisiaj program o 13 od razu miał na żywo 3,5 tysiąca widzów. Zaraz jak się skończył, to już tam prawie 9 czy ileś tysięcy wyświetleń.
Bardzo dziękujemy za pomoc, wsparcie też w promocji naszych programów. Jeśli chcecie nas wesprzeć finansowo, szczegóły na stronie ispodprat.pl też wsparcie i zdaje się, że już jest 800
gitar. Gonimy każdego miesiąca. Każdego miesiąca widać, że Polacy lubią końcówki takie ryzykowne i emocjonujące. Także zostało jeszcze parę dni, brakuje jeszcze 200 osób, żeby ten wyczyn. 1000 osób miesięcznie, już prawie drugi rok nas wspiera. To jest ewenement na skalę naszej historii.
To na koniec gnamy dalej. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka. Pastor Paweł Chojewski, dziękuję Ci za udział.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy za Wasze głosy. Zapraszam już za chwilę 19:00 serwis informacyjny, a później 20:30 Biblia w czasie zarazy. Do zobaczenia.